bawię się. Czemu chcesz przegonić czas? Czemu plany snujesz swe? Czemu myślisz, że życie znasz? Co ma być, to będzie. Niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość? Spróbuj sobą być. Chcesz to kochać, chcesz to szaleć. Jesteś po to, aby żyć. Jesteś po to, aby żyć. Przestań obiecywać wciąż. Będę żoną, będę mężem. Zobacz, jabłko niesie wąż. Kochaj to, co dotknąć możesz dziś. Krople wody, stare drzewo są przy tobie nie od dziś. Co ma być, to będzie. Niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość? Spróbuj sobą być. Chcesz to kochaj, chcesz to szaleć. Jesteś po to, aby żyć. Jesteś po to. Tylko duś na gaz. Nie uchronisz się od świata. Umrzesz, kiedy przyjdzie czas. Szarżuj lub ryzyko duś na gaz. Nie uchronisz się od świata. Umrzesz, kiedy przyjdzie czas. Co ma być, to będzie. Niepotrzebnie tracisz czas. Chcesz uwierzyć w rzeczywistość? Spróbuj sobą być. Chcesz to kochaj, chcesz to szaleć. Jesteś po to, aby żyć. Jesteś po to, aby
czas na odrobinę żartu. Oto jedno z opowiadań Zdzisława Kleszczyńskiego, który żył w latach 1889-1938, zatytułowane Początkująca autorka. Pochodzi z wydanego w 1930 roku przez Gebetnera i Wolfa tomu pod tytułem Nerwy. Tom znalazłam w zbiorach Biblioteki Narodowej pod polona.pl.
Opowiadanie na śniadanie.
Zdzisław Kleszczyński, początkująca autorka. Weszła do gabinetu redaktorskiego i zatrzymała się na progu, spłoniona. Czym mogę pani służyć? Spojrzała na przystojnego mężczyznę, który powstał na jej powitanie i stał teraz oparty o krawędź biurka i zarumieniła się od stóp do głów. Była ubrana modnie, więc to nie jest figura retoryczna. Jestem początkującą autorką. Aha, pewnie szanowna pani ma w zanadrzu swoje utwory. W torebce. Raczy pani spocząć. Usiadła. Pani już coś drukowała? Tak, to jest właściwie nie. Słucham? W jednym piśmie kobiecym, ale to się chyba nie liczy. Dlaczego? Takie małe pisemko. Zresztą to było o firankach. O firankach? Tak, podawałam kilka nowych sposobów zawieszania firanek w salonie. A, proszę mi tedy pokazać, co pani nam przyniosła. Kiedy ja jestem taka nieśmiała i wstydzę się. Zrobiło mu się żal tego młodziutkiego kobieciątka. Zresztą zauważył już, że jest niewątpliwie ładna. Powiedział miękko: proszę się nie tremować, droga pani. Każdy z nas stawiał kiedyś pierwsze chwiejne kroki na niwie literackiej i przeżywał straszne emocje, niosąc swoje, że tak powiem, pierwiosnki do oceny starszemu koledze. Pan jest strasznie dobry. Więc służę pani. Mam właśnie pół godzinki czasu. Przeczytajmy wspólnie te rzeczy. Może pan raczej sam, po cichu. Czy to pisane na maszynie? Naturalnie. Chwała Bogu, rękopisów, przyznam się pani, już nie potrafię. Wyjęła z torebki skrypt i podała mu go z wahaniem. Tylko ja, jeżeli pan pozwoli, siądę sobie tam, w kąciku. Słucham? Naprawdę, jestem taka wstydliwa, jak pani każe. Czytał. Henryk oderwał się od jej ust, ale tylko na chwilę. Potem rzucił się naprzód jak tygrys i zanurzył swe głodne, wiecznie łaknące męskie wargi w różowym miąższu jej warg. I one łaknęły. Wszystko dookoła zawirowało. Poczuli, że lecą w jakąś czerwoną przepaść, w której bytuje wieczna chuć. Z przeraźliwym okrzykiem rozkoszy stężała w jego ramionach. Przewrócili lampę. Na chwilę przerwał czytanie. Przetarł oczy i spojrzał na swoją klientkę z lekka oszołomiony. Zapytał: proszę pani, dlaczego oni przewrócili lampę? A bo runęli na perski dywan, odpowiedziała z prostotą. Rozumiem. To jest dalej, pan jeszcze nie doczytał. Kontynuował więc. Przewrócili lampę i runęli na perski dywan. W buduarze zapanowała ciemność zupełna, przerywana tylko od czasu do czasu światłem przelatującego samochodu, autobusu lub tramwaju i szmerem oddechów. Pożerali się pocałunkami jak dwoje ludożerców. Był trochę zażenowany, chrząknął. Bardzo sugestywny, bardzo. A propos ludożerców, nie wiedziałem, że tak się lubią całować. Podniosła na niego wielkie, błękitne oczy. Oczy dziecka. Mówił mi mój kuzyn, który jest marynarzem. Że co? Że na wyspach Pacyfiku ludożercy są szalenie namiętni. Co pani mówi? Tak. Staś opowiadał, że właściwie całe życie nic innego nie robią. Staś? Mój kuzyn, ten marynarz, opowiadał. A, ciekawe, bardzo ciekawe. Więc całe życie, powiada pan Stanisław, pani kuzyn, ludożercy nic innego nie robią, tylko... Uśmiechnęła się niebiańsko. Tylko to właśnie. Dzielni ludzie. Podrapał się mimowoli za uchem. Złożył ostrożnie maszynopis. Proszę pani, czy pani nie ma przy sobie przypadkowo innego jakiegoś utworu? Zaczęła szukać w torebce. Mam, oto jest. Rzucił podejrzliwie okiem na tytuł. Sobótka, coś ludowego. Tak jest. Odetchnął z ulgą. Dobrze, zaraz zobaczymy. Smagłe nogi Jagny, czytał, migały wśród wilgotnej paproci, którą z królewskim przepychem usłana była łąka. Biegła jak rusałka, gibka i zwinna, wydając od czasu do czasu przejmujący, miłosny krzyk. I kiedy tak leciała rosą przed siebie, wyrywając jak piorun z nieba, stanął przed nią Iwo. Mojaś! Ogłuszył ją najpierw krzyk, pijany szczęściem, potem gest. Twojam! Padła mu w ramiona mocarne jak dęby. Ni to świetliki, ni to chochliki rozgorzały nad młodą, dorodną parą sobótkowe ognie. I ziścił się mit Słowian, w gątynach modrzewiowych zazdrośnie zawściągnięty. Oddała mu się jak to żywiczne bierwiono czekające przyjścia cieśli, a on spadł na nią jak wspaniała kielnia, która wszystko druzgoce. Droga pani, powiedział z namysłem, dobierając słów. Mam co do drugiego utworu, który jest też prześliczny, pewne zastrzeżenia. Jakie? Pani używa tu między innymi obrazami bardzo interesującego obrazu. Porównuje pani Jagnę, iszczącą mit Słowian, do żywicznego Bierwiona. Tak. W takim razie dalej, pani raczy mi darować, jest pewne pomieszanie profesji. Zamiast cieśli przychodzi murarz. Murarz? No tak. Wszak pani pisze następnie o kielni. Rzeczywiście. W dodatku o kielni, która wszystko druzgoce. Czy pani widziała kiedyś kielnię? No, naturalnie. Więc niech mi ją pani opisze. To taki kilof. Nie, droga pani. Kielni używa się do równania i kładzenia cegieł. Kielnią czerpie się i kładzie wapno. To jest, widzi pani, rodzaj takiego trójkąta osadzonego na krótkiej rękojeści. To nie służy do druzgotania. Z kielnią należy się obchodzić ostrożnie, bo inaczej taka kielnia by się popsuła. Zaczerwieniła się jak mak i powiedziała, skubiąc róg chusteczki. Nie wiedziałam. Złożył starannie drugi maszynopis i oddał go wraz z pierwszym autorce. Potem poprawił się w fotelu, spojrzał łagodnie na początkującą koleżankę i zaczął. Droga pani, radbym szczerze wydrukować jakąś pracę pani, ale nie mogę, niestety. Oba utwory są bardzo interesujące, bardzo, że tak powiem, kolorowe, bardzo ładne. Oba zapowiadają ogromny talent, a może nawet geniusz pani. Oba rzeczywiście pełne są tej specyficznie kobiecej wstydliwości, która posiada tyle czaru i która w pani osobistym sposobie bycia tak zniewala, ale daruję, droga pani. Drukując te utwory, naraziłbym pismo nasze na sprawę z artykułu 281 Kodeksu Karnego. Otworzyła szeroko oczy i przybladła. Zaraz pani przeczytam ten artykuł. Sięgnął po tom leżący za nim na półce, szukał chwilę, po czym zaczął czytać bardzo dobrotliwie. Winny przechowywania na sprzedaż, sprzedaży, publicznego wystawienia lub innego rozpowszechniania świadomie bezwstydnych utworów lub wizerunków będzie karany aresztem na czas do miesięcy 3 lub grzywną do złotych 600. Nadto, jeżeli winowajca jest handlującym albo redaktorem wydawniczym periodycznego wydawnictwa, sąd mocen jest pozbawić go prawa handlu lub prawa być redaktorem na czas od 1 roku do lat 5. Zamknął kodeks karny. Ze stylizacją tego artykułu, powiedział z wielką powagą, niezupełnie się zgadzam. Ustęp mocen jest pozbawić go prawa handlu lub prawa być redaktorem przyprawia mnie po prostu o newralgię, ale z duchem artykułu 281 zgadzam się bez zastrzeżeń. Dlatego radziłbym pani wstrzymać się na razie od drukowania takich utworów i zauważyła, że kąciki jego ust lekko drżą. Mogło to oznaczać, że mu się zbiera na płacz, ale mogło także zdradzać niepohamowaną chęć śmiechu. I radziłbym wyjść pani jak najprędzej za mąż, od chociażby za tego kuzyna pana Stanisława, marynarza. Po roku pożycia małżeńskiego będzie pani miała wizje znacznie spokojniejsze. Wstała, obrażona, jak królowa. Nie przyszłam do pana po rady matrymonialne. Wówczas stało się coś okropnego. Podszedł do niej, ujął jej główkę oburącz i pocałował ją, zanim zdążyła się opamiętać, w czoło. Była do tego stopnia skonsternowana, że przez chwilę nie mogła tchu złapać. Wreszcie wybuchnęła. To jest bezczelność. A narażać spokojnego człowieka na 3 miesiące paki lub 600 złotych grzywny, to nie jest bezczelność? Zostali najlepszymi przyjaciółmi. Rzeczywiście, wyszła za mąż za tego marynarza, był na ich ślubie. Ale obecnie tak się rzeczy układają, że ona pewnie rozwiedzie się z marynarzem i wyjdzie za niego. Bo okazało się, że pan Stanisław w swoich opowiadaniach o Pacyfiku grubo przesadzał.
Posłańców prosto z nieba. Istnienia smutek i marzenia blask. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłądzili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie. Zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim. Bezbronni, samotni w naszym świecie. Tak jakby niepotrzebni byli już. Muzykanci i poeci, sternicy zagubionych naszych dusz. Ich pieśni ptaki w lasach wciąż śpiewają i wieniec sił rozsiewa po nich wiatr. Odchodzą stąd, lecz nie umierają.
Jak potoczyły się losy początkującej autorki na niwie pisarskiej, autor opowiadania, które usłyszeli Państwo przed tą piosenką śpiewaną przez Edytę Geppert, pozostawił wyobraźni czytelników. Przykładów na to, że poeci nie zjawiają się przypadkiem, zresztą nie tylko oni, nie brakuje. Nie pora teraz na śledzenie dróg twórczych. Ograniczę się do przypomnienia dwojga Polaków, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, których twórczość doczekała się wyróżnienia literackimi nagrodami Nobla i z czasem, tu sparafrazuję cytat z pana Tadeusza Adama Mickiewicza, ich wiersze już w postaci piosenek zbłądziły pod strzechy. Na przykład do Jaskółki Wisławy Szymborskiej muzykę skomponował Andrzej Zieliński i już od 1972 roku śpiewali ją skaldowie. Nagrodę Nobla przyznano poetce w roku 1996.
Kochali się w Leszczynie, pod słońcami rosy, suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwiaździście. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko, spraw, by nigdy nie zapominali. Jaskółko, cierniu chmury, kotwico powietrza, ulepszony i karze niebo wzięty fraku. Jaskółko, kaligrafio, wskazówko bez minut, wczesno ptasi gotyku zezie na niebiosach. Jaskółko, ciszo ostra, żałobą wesoła, aureolo kochanku, zmiłuj się nad nimi.
Czesław Miłosz literacką Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1980. Jeden z jego wierszy, zatytułowany W cieniu imperium, z muzyką Romana Kołakowskiego, usłyszą Państwo w wykonaniu Jolanty Góralczyk.
W cieniu imperium z kurami w gaciach prasłowiańskich naucz się lubić swój wstyd, bo zawsze będzie przy tobie i nie odstąpi ciebie, choćbyś zmienił kraj i nazwisko. Twój wstyd nie wydarzenia, miękkiej sercowiny, skwapliwej uniżoności, zmyślnego udania, pylnych dróg na równinie, wyciętych na opał drzew, w byle jakim siedzisz domu, byle do wiosny kwiatów nie ma w ogrodzie, bo i tak stratują pierogi jesz leniwe, zupę nic na zimno i wiecznie upokorzony. Nienawidzisz obcych i wiecznie upokorzony. Nienawidzisz obcych i skądże ten entuzjazm, jeżeli śmierć blisko, czy będziesz widział i słyszał i czuł? Jakie lądy, jakie morza, jakie dziwo widowisko, w sali cierpień jako bicie zastawiony stół. Jakie lądy, jakie morza, jakie dziwo widowisko, w sali cierpień jak obficie zastawiony stół. Muzyka trwa, choć tych, którzy ją grali, nie ma ani ich aksamitów, ni nawet podwiązki międzyplanetarni w gąszczu. Smyczki wzięli w swoich wioskach, piją, wrzeszczą, grzmocą w kości z umarłymi na wariackiej karuzeli. W cieniu imperium z kurami w gaciach prasłowiańskich naucz się lubić swój wstyd, bo zawsze będzie przy tobie i nie odstąpi ciebie, choćby zmienił kraj i nazwisko. Twój wstyd nie wydarzenia, miękkiej sercowiny, skwapliwej uniżoności, zmyślnego udania, pylnych dróg na równinie, wyciętych na opał drzew, byle jakim siedzisz domu, byle do wiosny kwiatów nie ma w ogrodzie, bo i tak stratują pierogi jesz leniwe, zupę nic na zimno i wiecznie upokorzony. Nienawidzisz obcych, wiecznie upokorzony. Nienawidzisz obcych.
Nienawidzisz obcych. Nienawidzisz obcych. Nienawidzisz obcych.
I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Rzechowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie.
Zapraszamy do reklamy.